2016 roku budynku PGK w Rosówku. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Panią Wójt, witam Pana Jerzego, radcę prawnego, witam zaproszonych gości od gospodarki niskoemisyjnej, witam Pana wicestarostę Pawła Milowskiego, Panią skarbnik, Pana sekretarza, Panie i Panów sołtysów oraz przedstawicieli firmy, tutaj już mam podanej API, Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o. To są panowie, którzy przedstawią nam wstępny projekt na budowę linii 220 kW Pomorzany Kraj Glinki. Panowie niech się przygotowują, tutaj próbują nam tutaj tą całą multimedialną, powiedzmy, prezentację przedstawić. Ja panu pozwolę zabrać głos w punkcie 11 porządku dziennego. I przechodzimy do porządku dziennego. Porządek dzienny został Państwu dostarczony drogą elektroniczną, jak również i w wersji papierowej. Punkt pierwszy porządku dziennego, sprawy regulaminowe. Na podstawie listy obecności 1A stwierdza kworum. Obecnych 14 radnych, nieobecna radna Dorota Trzewnicka. Radna informowała wcześniej o nieobecności na sesji i komisjach na dzisiejszym. Punkt 1b. Przyjęcie protokołu z 9 oraz 10 sesji Rady Gminy. Protokoły zostały Państwu dostarczone. Proszę Państwa, proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do protokołu z 9 sesji z 29 czerwca bieżącego roku? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad protokołem z 9 sesji, czyli z 29 czerwca bieżącego roku. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za protokołem, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że 13 za, przy jednej wstrzymującej się. Protokół został przyjęty z 9 sesji Rady Gminy. 1b w dalszym ciągu. Przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Gminy, czyli z 3 września bieżącego roku. Protokół został Państwu dostarczony w formie elektronicznej. Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do protokołu z 3 września? Z 10 sesji? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za protokołem z 10 sesji Rady Gminy z 3 września bieżącego roku? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że 13 za, przy jednej wstrzymującej się. Protokół 10 sesji został przyjęty. Punkt 1c. Zatwierdzenie porządku dziennego. Porządek dzienny został również Państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi do porządku dziennego? Nie widzę uwag ze strony Państwa radnych. Pozwolę sobie tylko zmienić porządek dzienny. Punkt 11. Informacja z działalności wójta za drugi kwartał 2015 roku. Omyłkowo została wpisana, ale już tak poszło, dlatego informację tą przyjmiemy na kolejnej sesji. Dlatego punkt 11 zostanie wykreślony w porządku dziennego. Proszę bardzo, żeby Państwo wykreślili punkt 11. Informacja z działalności wójta za drugi kwartał. Proszę bardzo, ktoś z Państwa radnych jest za tym, aby punkt 11 został wykreślony z porządku dziennego. Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolega Wierzbicki nie głosował, czy...
Ale nie obserwujecie, głosowałem.
Nie zauważyłem. Stwierdzam, że jednogłośnie porządek dzienny został pomniejszony o punkt 11. Usiadł, czyli mało informacji działalności wójta za drugi kwartał 2015 roku. Przechodzimy do głosowania nad całością porządku dziennego po wykreśleniu punktu 11. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za porządkiem dziennym? O podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1. Powołanie sekretarza obrad. Według mojej wiedzy i listy obecności proszę do stołu Panią Czesławę Ratajczyk. Zapraszam. Przechodzimy do merytorycznej części porządku dziennego. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Budżetowej, pan Grzegorz Smolicz, o opinię komisji.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu dzisiejszym został omówiony projekt uchwały w sprawie niedużych zmian w budżecie gminy na ten rok, który nie rodzi dalszych zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. Nie widzę głosów. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt trzeci porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji. Proszę o opinię Komisja Budżetowa. Przewodniczący Grzegorz Smolicz.
Także w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Budżetowej został omówiony projekt uchwały w sprawie zaniechania dwóch inwestycji. Jest to inwestycja przebudowy drogi gminy z kanalizacją deszczową w Barwinsławiu, która potem po ponowieniu będzie uwzględniała wymianę wodociągów i tak dalej. Oraz inwestycja pod nazwą budowa ścieżki rowerowej Kołbaskowo-Najrosław, etap pierwszy, Rosówek, granica państwa. To jest ten brakujący fragment, który na tą okoliczność te inwestycje dwie zostaną zaniechane, ale zgodnie tutaj z wyjaśnieniami pani zostaną ponowione. I członkowie Komisji Budżetowej jednogłośnie zaopiniowali ten projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Dziękuję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji. Proszę bardzo. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt czwarty porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę w numerze 10/27 Obręb Rajkową. Proszę zastępcy nieobecny przewodniczącej pan Grzegorz Smolicz, Komisja Gospodarcza.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu dzisiejszym omówiliśmy projekt uchwały w sprawie wydarzenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Rajkowo. Nieruchomość ta najpierw miała być wydzierżawiona, ostatecznie po długich negocjacjach z potencjalnym dzierżawcą, które zakończyły się fiaskiem, gmina przeprowadzi sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Nie, momencik, gmina sprzedaż. Próba dzierżawy tej działki na 10 lat w trybie bezprzetargowym. Ostatecznie gmina
wystawi działkę na sprzedaż, rozumiem, tak?
Na sprzedaż, tak. Dokładnie. I zaopiniowany został ten projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Dziękuję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 10/27 Obręb Rajkowo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że głosami 13 za, przy jednym wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Kolejny punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Proszę pan Grzegorz Smolicz, Komisja Gospodarcza.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu dzisiejszym omówiliśmy także projekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Dotyczy niewielkiej działki, która należy do Skarbu Państwa, pod którą obecnie jest droga gminna. Omówiony został ten projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Dziękuję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za uchwałą, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Proszę o opinię radnych Grzegorz Stanowicz, Komisja Gospodarcza.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu dzisiejszym został także omówiony i zaopiniowany pozytywnie przez członków Komisji Gospodarczej projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii, zaliczenia dróg do kategorii gminnej. Dotyczy to dwóch ulic, ulicy Turkusowej i Wrzosowej w Warzenicach. I także oczywiście zaopiniowano pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za uchwałą, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Proszę o opinię Komisji Gospodarczą, radny Grzegorz Smolicz.
Członkowie Komisji Gospodarczej ten projekt uchwały także zaopiniowali pozytywnie. Jedyna zmiana, która tutaj dotyczy poprzedniego projektu uchwały, chodzi o to, aby osoby fizyczne ubiegające się o dotacje, żeby udostępniały do zwiedzenia obiekty na zasadach określonych odrębną umową. Oczywiście zaopiniowano też pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Proszę o opinię Komisja Gospodarcza, radny Grzegorz Smolicz również.
To był ostatni projekt uchwały, który był przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy w ramach realizacji projektu zintegrowanego planu gospodarki dla całego obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Został omówiony i zaopiniowany prawie jednogłośnie. 7 osób było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Komisja rekomenduje i opiniuje pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Ja tylko dodam, że gościliśmy 29 czerwca. Panią mogła wyłożyć radnych część, brała udział w wykładzie. Dzisiaj również panie do nas dołączyły, były pytania. Musimy taki plan przyjąć, żeby po prostu pozyskiwać ewentualne środki, które możemy na sfinansowanie tego planu pozyskiwać z zewnątrz, tak? Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że 13 za, przy jednej wstrzymującej się. Uchwała została przyjęta. Punkt 9 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność wójta gminy Kołbaskowo. To jest uchwała, która wróciła do nas. Tą uchwałę wysyłaliśmy w miesiącu czerwcu do wojewody. Wojewoda uchylił uchwałę ze względu na, jak określił, lakoniczne uzasadnienie. To uzasadnienie zostało opracowane wspólnie z panem radcą prawnym. Komisja dzisiaj zajęła się uzasadnieniem. Proszę bardzo, przewodnicząca komisji rewizyjnej, pani Dorota Krzywicka.
Komisja rewizyjna w dniu dzisiejszym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność wójta gminy Kołbaskowo. Chodzi o uzasadnienie samo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Nie widzę głosów. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność wójta gminy Kołbaskowo. Proszę bardzo. Kto z państwa radnych za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, że głosami 12 za, przy dwóch wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Punkt 10 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w pierwszym półroczu 2015 roku. Proszę bardzo, po pierwsze Komisja Budżetowa, Przewodniczący Grzegorz Smolicz, opinia.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności komisji za pierwsze półrocze 2015. Nie wnosimy uwagi. To opinia bardzo prosta.
Dziękuję bardzo. Proszę również Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Radna Anna Sypniewska.
W dniu dzisiejszym na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej członkowie komisji przyjęli sprawozdanie z działalności pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Również Komisja Gospodarcza, w zastępstwie radny Grzegorz Smolicz.
Także na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, którą miałem przyjemność poprowadzić podczas nieobecności pani przewodniczącej, członkowie Komisji Gospodarczej zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy za pierwsze półrocze 2015. Nie wnieśli żadnych uwag i zaopiniowali pozytywnie.
Dziękuję. I Komisja Rewizyjna, przewodnicząca pani Krzywicka.
W dniu dzisiejszym członkowie komisji również zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2015 roku i zaopiniowali ją pozytywnie.
Poszczególne sprawozdania z prac poszczególnych komisji zadają załącznik do uchwały. Przechodzimy do głosowania nad całością. Proszę bardzo. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w pierwszym półroczu 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tym miejscu pozwolę sobie, tak jak wspomniałem, poprosić panów przybyłych, tak, z firmy API, Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o. o przedstawienie nam właśnie założeń budowy tej linii 220 kawałów Pomorzany Krajnik Linki. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Witam serdecznie państwa, moje nazwisko Czajkowski Marcin. Jestem dyrektorem firmy Agencja Promocji Inwestycji i bezpośrednio odpowiadam za ten projekt, jeżeli chodzi o wszystkie formalności dotyczące tego projektu. Zaprosiliśmy również przedstawiciela Pingao, pana Czechała, który odpowiada za reprezentowanie firmy jako generalnego wykonawcy. Pan Paweł Wróblewski jako doradca Pingao i pełnomocnik oraz pan Andrzej Czajkowski, prezes firmy Agencja Promocji Inwestycji i pan Jan Koprowski, przedstawiciel polskich sieci
energetycznie,
kontraktu, czyli PSL Inwestycje. Może chcielibyśmy państwo tak pokrótce przybliżyć, czym ta inwestycja się wiąże i kto z tej inwestycji występuje. Tak jak wspomniałem, inwestorem tej inwestycji są polskie sieci elektroenergetyczne, spółka Skarbu Państwa, która jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa reprezentowaną przez Ministra Gospodarki. PSL Inwestycje jest spółką taką, która nadzoruje ten cały proces inwestycyjny z ramienia polskich sieci i tutaj też mamy pełnomocnika. Firma Pingao jest firmą chińską, która wygrała przetarg na realizację tego projektu. i będzie generalnym wykonawcą, tak, czyli podpisała umowę między PSR a Pingrau i na dzień dzisiejszy jest firmą, która ma ten projekt zrealizować. Agencja Pomocy Inwestycji jest podwykonawcą, która na dzień dzisiejszy zajmuje się wszystkimi sprawami formalno-prawnymi w realizacji tego kontraktu. Jeżeli chodzi o materiały informacyjne, które Państwo otrzymali, no to zawierają one krótki taki opis charakterystyki przedsięwzięcia, opis kryterium wyboru trasy, opis wymaganych prac formalnych w zakresie realizacji całego procesu inwestycyjnego, czyli MPZ, decyzja środowiskowa, uzgodnienia formalno-prawne oraz możliwości przesyłu na nieruchomości, przez które ewentualnie taka inwestycja może przechodzić. Cały ten proces jest też oparty o proces komunikacji społecznej, czyli rozmowy i z mieszkańcami, i z włodarzami, i z tymi instytucjami, którego dana inwestycja będzie dotyczyła. Chcielibyśmy zauważyć, czym ta inwestycja jest dla regionu, tak? Jakie ma znaczenie dla Państwa regionu. Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy całej sieci elektroenergetycznej, tutaj województwo zachodniopomorskie. W realizacji, jakby to powiedzieć, tej inwestycji jest kilka projektów, które później przedstawimy. Jednym z nich jest połączenie stacji pomorzanej, która ma być rozbudowywana, z istniejącą linią krajnej Linki, czyli linią 220 KV, która jest linią przesyłową. No tutaj, dlaczego ta inwestycja miałaby być też zrealizowana? Tak prawdę mówiąc, domyka ona w pewien sposób pierścień energetyczny dla aglomeracji szczecińskiej i gmin sąsiadujących, ponieważ no wiemy, że w 2008 roku z przyczyn awarii linii no, duży obszar tutaj regionalnie był w niedoborze prądu i był zagrożony pod względem tych dostaw. I ta linia między innymi miałaby zapewnić dla tej aglomeracji i gmin sąsiednich dostawę prądu z drugiej strony, bo jedna stacja jest w Linkach, druga stacja ma być pomorzona, która będzie rozbudowywana na napięcie 220.
Ja przepraszam, mogę panu na moment przeszkodzić, jakby pan dwa slajdy się cofnął. I jeszcze do przodu.
Do przodu?
Tak, bo tutaj macie napisane. Zapis taki figuruje, że 21 stycznia 2014 roku przedstawiciele PSE, wojewoda zachodniopomorski, marszałek, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. Jakie to lokalne samorządy, myślę, że panuje?
To był starosta Policki na pewno, no to były gminy, ale gminy Powązkowo tam nie widzieliśmy w tym liście intencyjnym.
Ale list jest.
Ale list jest jakby podpisany na zasadzie współpracy pod względem rozwoju.
Pan starosta.
Ja nic na ten temat nie wiem, a człowiek poprzedni zarząd być może taki list podpisał.
Jest na pewno zarząd. No listy mamy, także możemy ewentualnie udostępnić.
Znaczy ja powiem tak, że nikt się nawet do nas nie zwracał z zaproszeniem do podpisania takiego listu intencyjnego.
Ja też mam pytanie, taki list intencyjny to już ma jakąś moc prawną?
Nie, to jest tak naprawdę mówiąc list, który namawia do współpracy i jakby być łączy potrzeby samorządów, organów administracji państwowej z planami inwestora, tak? Także ten list bardziej ma mieć taką, jakby to powiedzieć, wywoławczą realizację pewnego procesu inwestycyjnego. Na dzień dzisiejszy tutaj w okolicy, jak mają Państwo mapkę po prawej stronie, planowane są następujące zadania, czyli rozbudowa stacji Linki, budowa linii 220 KV od stacji Pomorzany do nacięcia linii krajnej Linki, czyli to jest ta inwestycja, o której my dzisiaj rozmawiamy. Rozbudowa stacji 110 Pomorzany rozdzielnie 220. I to jest na dzień dzisiejszy już w trakcie realizacji, ponieważ już jest uzyskane pozwolenie na budowę, na rozbudowę tej stacji o napięcie 220 KV. Przebudowa linii krajnej Linki 220, czyli tej, która przez Państwa na terenie gminy przebiega, ona ma być modernizowana i przebudowana w taki sposób, żeby odsunąć się też od tutaj tego terenu, który się rozbudowuje i te plany są, jakby to powiedzieć, jest prawie przetarg ogłoszony, jest niewybrany do końca firma, która będzie wykonywała generalnie ten przetarg, ale już jest oferty, są poskładane i nie ma tego rozstrzygnięcia tego przetargu, także to jest następna inwestycja, która u Państwa na terenie też może być realizowana. Modernizacja linii 220 Murzyczyn-Police, rozbudowa i modernizacja stacji Krajnik, budowa linii 400 KV Baczyna-Krajnik. Ten przetarg też już jest ogłoszony, jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Rozbudowa stacji Resław rozdzielnie 220, uruchomienie na napięcie 220 linii Murzyczyn-Resław. Instalacje, to tutaj już mniejszy taki tytuł, ale sytuację tych linii 220 obrazuje ten obrazek po prawej stronie, czyli w związku ze wzmocnieniem tego całego zasilania dla aglomeracji szczecińskiej, jak i też tutaj zachodnio, północno-zachodniej Polski, no, wszystko, jakby to powiedzieć, ma się rozbudować do tego systemu, żeby to był system zamknięty i bezpieczny.
No jeszcze pytanie mogę?
Pewnie.
Ten przesuw do FIR-RADEN, to na czym ma polegać?
To jest połączenie międzynarodowe i to połączenie jest ogólnie istniejące, tak? Kwestia jest tego typu, że mamy kilka połączeń transgranicznych, które de facto pozwalają nam w razie potrzeby eksportować albo importować prąd. To już są umowy międzynarodowe, które tak naprawdę mówiąc PSE ma sfinalizowany jako operator przesyłowy polski z operatorem przesyłowym niemieckim.
Czyli na ten moment jeszcze nie ma tego przesyłu pomiędzy Niemcami a
Polską. Jest, tam już jest.
Znaczy, wiem, że jest tylko Meszer jest zasilany, tak?
No ale to kwestia jest
cały czas typu... do kraju to niekoniecznie.
Nie, to jeszcze jakby to będzie rozbudowana stacja Krajnik i wtedy te napięcie już będzie na tym napięciu 400 kV funkcjonować.
Mhm. Czyli my będziemy sprzedawać, czy będziemy kupować?
To działa w dwie strony. Mhm. W razie zapotrzebowania i braku tej energii, no patrzmy przykład w latach tego roku, będziemy mogli tą energię transportować. W ramach nadwyżki na przykład energii będziemy mogli tą energię sprzedawać.
To znaczy ja dodam tutaj technicznie, proszę Państwa, przesuwniki fazowe są to urządzenia, które można porównać do zaworów w rurach, które się instaluje. Otóż system energetyczny polega na tym, że energia i prąd płynie nam tam, gdzie mamy różnicę potencjałów. I teraz przesuwniki fazowe służą do tego, aby właśnie operator systemu, czyli krajowa dyspozycja mocy, za pośrednictwem wszystkich stacji energetycznych miała możliwość regulacji, w którym kierunku ma ta energia płynąć. Do tej pory nasz system cierpiał na tym, że duża ilość farm wiatrowych wybudowana na terenie Niemiec powodowała, że w momencie, kiedy były większe wiatry, nadmiar energii był pakowany do naszej sieci. Umowy z odbiorcami są tak skonstruowane, że zarówno dostarczona energia, jak i niedostarczona i dostarczona w nadmiarze jest opłacalna. Czyli marzeniem każdego operatora systemu jest to, aby jeśli w umowie rocznej zagwarantuje powiedzmy 3000 MW energii, która ma przepłynąć przez jego sieć, to żeby te 3000 przepłynęły. Jeśli przepłynie więcej, również są płacone kary. Jeśli przepłynie mniej, również są płacone kary. Dlatego przesuwniki fazowe są instalowane na tych połączeniach międzynarodowych po to, aby regulować przepływ tej mocy.
Dobrze. Wracając chcę powiedzieć do zadania, z którym na dzień dzisiejszy do Państwa przyszliśmy, żeby go scharakteryzować wkrótce, to jest właśnie rozbudowa stacji 110 kV pomurzano rozdzielnie 220, o czym już wspomniałem, że ten proces już jest daleko zaawansowany. Budowa dwutorowej linii ze stacji pomurzany do wcięcia linii w Krajnik Glinki i budowa traktu światłodowego relacji Krajnik Pomurzany oraz Krajnik Glinki Pomurzany. To jest na zasadzie wybudowania światłowodu czy wymiany światłowodu OPGW na istniejącej linii Krajnik Glinki. Jak tutaj na rysunku zaznaczyliśmy tak schematycznie mniej więcej, gdzie jest położona stacja Pomorzane. Myślę, że Państwo znakomicie zdajecie sobie tutaj sprawę z lokalizacji. Ona jest przy elektrowni Pomorzane zlokalizowana i chcielibyśmy się włączyć do istniejącej linii, która przebiega przez Państwa gminę. Tak to mniej więcej wygląda w powiększeniu. Jest, po prawej stronie mają Państwo narysowany jeden z wariantów, który proponowaliśmy do realizacji. I teraz kryteria wyboru trasy. Co bierzemy pod uwagę, tak naprawdę mówiąc, planując jakkolwiek przebieg takiej inwestycji przez samorządy czy też nieruchomości? Ważnym, takim bardzo ważnym argumentem jest warunek społeczny, tak? Żeby ta inwestycja była akceptowana przez społeczeństwo. Wiadomo, że jeżeli projekt jest akceptowany przez społeczeństwo, z tego tytułu zazwyczaj są problemy, a problemy się przekładają też na możliwości realizacji tej inwestycji. Drugim takim procesem jest proces planistyczny, który dotyczy bezpośrednio samorządów. Trzecim warunkiem jest warunek środowiskowy, tak? Czyli kwestia tych projektów trasy linii musi być taki, żeby był jak najmniej również uciążliwy dla środowiska i akceptowalny na przykład przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Warunki techniczne, no to już jest aspekt uwarunkowania terenu i innych takich aspektów, które pozwalają tą linię w tym terenie wybudować lub nie. No i infrastrukturalne, no to kwestia właśnie wykorzystania istniejących jakichś ciągów, pasów, które już tą gminę gdzieś dzielą, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na przykład drogę. Tutaj u Państwa w gminie już pracę prowadzimy chyba ponad rok, żeby wypracować jakiś aspekt trasy, który będzie i akceptowalny przez środowisko i gdzieś tam możliwie technicznie i środowiskowo do zrealizowania. I pozwoliliśmy sobie na przeprowadzenie takiej ankiety, opracowując kilka wariantów, o których tutaj Państwo widzą. Wariant taki postulowany przez inwestora i dla nas najbardziej racjonalny do wykonania jest to wariant czerwony, który biegnie wzdłuż planowanej obwodnicy Przedsławia. Tak? Tą akurat trasę obwodnicy otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i według nas no, ten wariant miałby być najmniej szkodliwy i uciążliwy dla gminy i społeczeństwa. Aczkolwiek zapytaliśmy również o różnego rodzaju warianty, na przykład czarny jest to wariant SIL inwestorski, który był gdzieś tam w dokumentacji przetargowej. Wariant zielony był opracowany też przez wykonawcę generalnego, który omijał tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowane przez szynę. Czyli w tym wariancie zielonym tych planów gdzieś tam nie ma. Wariant, który idzie tutaj za miejscowością Lustowo, Kurowo, przechodzi mniej więcej tutaj przed siodłem dolnym, który jest docelowo, jest ciężki do zrealizowania pod względem środowiskowym, ponieważ wchodzimy w obszary naturowe i chronione. Także ten wariant jest również przez nas odrzucony. Odwiedziliśmy około 90, chyba 5 domostw albo 7, zaraz tutaj będziemy wiedzieli szczegółowo. 95 w poszczególnych miejscowościach, to jest Kurowo, Ustowo, są te miejscowości, które najbardziej nas interesowały pod względem lokalizacji, bo najbliżej są zbliżone do tych wszystkich wariantów do przebiegów. No i jak widać z ankiety, którą sobie przeprowadziliśmy, większość mieszkańców opowiada się za tym wariantem czerwonym, który oddala się od zabudowy mieszkaniowej, a idzie w dłuższa, bo to będzie obwodnicy Przeszkowa. Jakie formalności, tak prawdę mówiąc, czekają nas do załatwienia w tym całym procesie? To jest albo decyzja o stanie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zmiana miejscowego planu na poszczególnych samorządach, uzyskanie decyzji środowiskowej, wszystkich tych formalnych uzgodnień dotyczących pozwolenia na budowę i dogadanie się z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, jeżeli chodzi o odszkodowania z tytułu przeprowadzenia inwestycji przez ich teren.
Przepraszam, mam pytanie. W związku z tymi ankietami, kiedy były przeprowadzane te ankiety?
To był koniec czerwca do połowy sierpnia.
W tym roku?
W tym roku, tak.
No bo tak akurat nic nie doszło, tak?
Proszę?
Nie, ogólnie szliśmy od domu do domu i pytaliśmy się ewentualnie, przedstawialiśmy problematykę tej całej inwestycji. No i chcieliśmy znać też, jakby odpowiedź na to, jeżeli mapa była załączona, jak ludzie do tego podchodzą. Jeżeli chodzi o teren miasta Szczecina, to na dzień dzisiejszy jest podjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany planu. Jak Państwo zauważą, jest to dużo większy obszar niż jest nam niezbędny do realizacji inwestycji. To też z tego tytułu, że nie do końca wiedzieliśmy, jaki wariant może być realizowany na terenie gminy Kołbaskowo. Także ten plan, każdy wariant, jakby to powiedzieć, dopuszcza. I tutaj na dzień dzisiejszy procedura planistyczna w mieście Szczecin trwa. W gminie Kołbaskowo no, chcielibyśmy wypracować albo zaproponować wariant, który według nas jest wariantem najmniej kolidującym, najmniej uciążliwym zarówno dla społeczeństwa, miejmy nadzieję, że i dla gminy. No i takie propozycje gdzieś, jak tutaj Państwo widzą, wypracowaliśmy i chcielibyśmy też znać Państwa zdanie, co Państwo na to. Pod względem środowiskowym, to co mówiłem, no tutaj taką czerwoną linię jest obszar, który był mniej więcej objęty jakimiś tam badaniami, tak, przelotów. Te badania trwały ponad prawie półtorej roku, tak, które cały ten obszar zinwentaryzowały pod względem przyrodniczym. Dlatego też mówiliśmy, że ten wariant, który tutaj w naturze idzie, on przebiega przez Naturę 2000, jak również zahacza te parki krajobrazowe Doliny Odry. Naprawdę jest tylko te dwa warianty, które tutaj wychodzą i ten jeden, który idzie stricte przez miejscowości Kurowo i Ustowo, nie wchodzą w obszary chronione. Czyli jak tutaj można by było ująć całość tego przedsięwzięcia, no wszystkie te trzeci, czwarty i piąty wariant idą w bliskiej odległości tego obszaru chronionego, piąty nawet idzie stricte przez tereny chronione przyrodniczo. No i tu może być problem pod względem realizacji ze względu na ochronę tych właśnie dóbr przyrodniczych. Jeżeli chodzi też o planowanie tych wszystkich wariantów, to dla nas takim podstawowym elementem jest odsunięcie się od zabudowy mieszkaniowej. Jeżeli spojrzelibyśmy sobie na propozycje tych wariantów, które przebiegają, to tak prawdę mówiąc wariant pierwszy i drugi były wariantami, które od tej zabudowy się odsuwały w jak najdalsze odległości, tak? Z czego ten wariant drugi no, zbliża się do miejscowości Łuskowo i tutaj patrząc na to, jak on przebiegał przez ten teren, no to tam potencjalnie tereny mogłyby być pod zabudowę mieszkaniową wykorzystane. Wariant pierwszy natomiast wzdłuż obwodnicy Przesławia implikuje się niejako, że obwodnica sama jako w sobie będzie ograniczała możliwość zabudowy mieszkaniowej. Dlatego wydawało nam się, że ten wariant jak najbardziej będzie słuszny, żeby go zlokalizować w tym właśnie miejscu, gdzie będzie przebiegała obwodnica Przesławia. No tutaj, jeżeli chodzi o rozbudowę stacji, no to stacja już jest daleko zaawansowana. Jest decyzja środowiskowa wydana i około 1,5 tygodnia temu jest wydane pozwolenie na budowę, na rozbudowę stacji Pomorzany. Co do inwentaryzacji flory, siedlisk przyrodniczych, to jak widać tutaj wszystkie badania zakończyły się praktycznie rzecz biorąc dopiero w lipcu 2015 roku i to na końcu. Na dzień dzisiejszy jest opracowywany raport oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia, czyli tak naprawdę mówiąc wszystkie informacje, które przez ten okres były gromadzone, są zbierane do jednego dokumentu, który będzie stanowił tak naprawdę mówiąc wykładnię tego, który z tych wariantów pod względem środowiskowym będzie najlepszy do realizacji. Udało nam się również, jeżeli chodzi o ten wariant, którego będę nazywał taki proponowany przez inwestora, ten wariant numer 1, uzyskać zgodę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na zbliżenie bardzo blisko pasa drogowego. Tak? Jak widać, minimalne odległości 10 metrów od pasa drogowego mogą być zlokalizowane stanowiska słupów, co jednoznacznie wpływa na to, że pas technologiczny, który za te linii wynosi 25 metrów na jedną stronę i na drugą, to jest razem 50 metrów w szerokości, wchodzi na część tego pasa drogowego wynikającego bezpośrednio z obwodnicy, co w tym samym pozwala nam minimalizować jakkolwiek zajęcie terenu pasem technologicznym linii, bo on już praktycznie biegnie w terenie tej obwodnicy. Również dla tego wariantu inwestorskiego wystąpiliśmy z informacją, bo tam są, występują tereny wojskowe. Wystąpiliśmy o informację do Agencji Wojskowej, do Agencji Mieszkaniowej Wojskowej, czy taki wariant będzie przez nich akceptowalny, więc dostaliśmy również informację, że taki wariant, który zaproponowaliśmy, byłby akceptowalny przez właściciela tego wariantu. No i tutaj jeszcze kilka uzgodnień, które gdzieś tam wskazują, czy jest możliwość realizacji wariantów. Co do ustanowienia służebności i załatwienia spraw formalno-prawnych, jeżeli chodzi o nieruchomości, przez które przebiegamy, to cały ten proces, tak prawdę mówiąc, dotyczy, ale może tutaj Państwu pokażę, ile tych nieruchomości jest. Na terenie gminy Kołbaskowo jest to 11 nieruchomości, na terenie miasta Szczecina jest to 17 nieruchomości, z czego w gminie Kołbaskowo mamy dwóch prywatnych właścicieli, to jest działka 47 na 6, 47 na 13. I tutaj z jednym z tych właścicieli prowadzimy rozmowy co do ewentualnie wyrażenia zgody. Jest też rolnicza spółdzielnia produkcyjna nad Odrą, gdzie z panem prezesem wstępnie uzyskaliśmy też akceptację przebiegu tego wariantu inwestorskiego. No i jak widzimy, reszta to jest Skarb Państwa, czyli Agencja Mieszkaniowa i gmina Kołbaskowo. Czyli tak prawdę mówiąc, na tym wariancie inwestorskim mamy dwie osoby fizyczne, dwóch prywatnych właścicieli, których ewentualnie należałoby porozumieć, żeby cały ten obszar na terenie gminy Kołbaskowo, to wszyscy byli zgodni na jego przeprowadzenie. Program komunikacji społecznej to jest to, co tak naprawdę mówiąc chcielibyśmy na dzień dzisiejszy realizować. Jeżeli będzie przychylność ze strony Państwa, to o czym Państwo mówili, ta informacja też do społeczeństwa i tutaj do Państwa sołtysów i do innych rzeczy, to będą tak zwane konsultacje, tak? Czyli ten wariant jeszcze ankietowy, to było tylko jakby zarażenie tematem, a docelowo dla całej tej inwestycji będziemy chcieli przeprowadzić konsultacje, tak? Czyli ten proces, jeżeli tutaj będziemy mieli zielone światło od Rady do dalszych jakichś tam działań, będziemy chcieli przedstawić właścicielom już w formie typowych konsultacji społecznych. No i materiały informacyjne, które Państwo otrzymali, mniej więcej zawierają wszystko. za wyjątkiem tego złamanego słupa. Także jeżeli mają Państwo pytania, to z chęcią odpowiemy.
Ja mam jedno pytanie. Jak w tej całości odnajduje się ta grupa, ta Pingało? Jaką tutaj rolę pełni?
Grupa Pingało jest generalnym wykonawcą, czyli jest zwolniona w formie przetargu firmą, która ma zrealizować cały ten projekt, jako generalny wykonawca inwestycji.
To jest firma, nie wiem, no, tutaj widzę, azjatycka, dokładnie, szczegółowo.
Chińska firma, ale tutaj kolega, jak to jest pełnomocnik, to może się stopić.
Proszę Państwa, ja reprezentuję od 1,5 roku firmę Pingało w Polsce. Wcześniej pracowałem w polskich firmach zajmujących się budową linii energetycznych i stacji. Firma Pingało wystartowała 1,5 roku temu w kilku przetargach publicznych w polskich sieciach. Jednym z przetargów, który uzyskała akceptację zamawiającego oraz złożyła najniższą ofertę, jest projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy. W tym samym czasie są realizowane przez tą firmę 2 kontrakty. Jeden jest związany z budową stacji można 400 kV w Kozienicach, który służy również wyprowadzeniu mocy z nowego bloku energetycznego w Kozienicach oraz budowa dużej stacji 400 kV plus linii 2x400 z Szydowa do Słupska. Firma Pingało należy, proszę Państwa, do spółki właściciela sieci energetycznej w Chinach, czyli do State Gridu. Właścicielem całej sieci w Chinach jest firma State Grid, która tak jak polskie sieci jest odpowiedzialna za układ sieci, eksploatację oraz rozbudowę. W ramach szerokiej medialnej, powiedział, reklamy inwestycji energetycznych w Polsce, których w tej chwili jest bardzo dużo, firma złożyła zainteresowanie udziałem w takich przetargach i jest w tej chwili na tych obiektach, o których mówiłem wcześniej, generalnym wykonawcą. W związku z powyższym ma podpisaną umowę główną z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. Umowa jest dostępna, ponieważ są to umowy publiczne. Termin realizacji tego zadania jest do kwietnia 2017 roku i wykorzystuje w tej chwili firma Pingao współpracę z doświadczonymi podmiotami na rynku energetycznym. Prace projektowe są realizowane przez znane biuro energetyczne w Poznaniu, Energoprojekt Poznań. Te działania formalno-prawne zleciła firmie API, która swoją działalność prowadzi też już prawie od ponad 15 lat. Natomiast prace budowlane będą wykonywane przez podwykonawców polskich. One będą podzielone na 2 grupy robót. Pierwsza grupa to są roboty związane z pracami budowlanymi, czyli czysto związanymi z posadowieniem fundamentów budynków. Oraz druga grupa są to prace specjalistyczne, już związane z montażem aparatury, urządzeń oraz przewodów. Całe to zadanie, ono, tu kolega skoncentrował się na sprawie związanej z budową linii, natomiast ono stanowi całość, całość w postaci budowy stacji oraz linii. Ta stacja nie będzie miała, że tak powiem, sensu istnienia, jeśli nie zostanie wcięta w istniejącą linię linki krajowej. Takie wcięcie technicznie powoduje większe możliwości łączeniowe dla operatora. Czyli na dzień dzisiejszy operator ma połączenie pomiędzy stacją linki i krajowej i na wypadek konieczności dokonania jakichś łączeń w systemie, bądź awarii w systemie, nie ma możliwości przekierowania na inne obiekty dystrybucyjne, a w tym wypadku tutaj na Państwa terenie mam na myśli spółkę NR. Chciałbym jeszcze tu podkreślić, że lokalizacja stacji Pomorzany wiąże się z negocjacjami i trójstronnymi rozmowami pomiędzy właścicielem elektrowni Pomorzany, spółki dystrybucyjnej Enea, która jest właścicielem sieci 110 kV i niższych napięć, a polskimi sieciami. Dlatego, ponieważ docelowo istniejąca stacja, ta 110 kV na 15, będzie inwestycją należącą do Enei, bo tak powinno być. Ponieważ z założenia właściciel elektrowni nie jest zainteresowany dystrybucją energii, tylko jej produkcją. A wszystko, co potem wychodzi z elektrowni, przejmuje na swoje obowiązki bądź polskie sieci, które są operatorem najwyższych napięć, czyli napięć powyżej 220 kV, a spółki dystrybucyjne są odpowiedzialne za dystrybucję do stacji 15 kV, a potem z tych mniejszych stacji transformatorowych do prywatnych domów.
Dziękuję. Ja jeszcze mam jedno pytanie. W takim razie, czego Państwo oczekujecie od nas, od Rady, od gminy?
Ja może jeszcze dwa słowa dodam. Ogólnie tak prawdę mówiąc, na dzień dzisiejszy chcielibyśmy od Państwa wskazania, czy sposób myślenia, sposób, jakby to powiedzieć, procedowania tych wariantów, które gdzieś tam przedstawiliśmy, a w szczególności tego wariantu inwestorskiego z dobrym kierunkiem. No i ten wariant inwestorski, jakby nie patrzeć, też przechodzi przez tereny, gdzie na dzień dzisiejszy obowiązują miejscowe plany. Chcielibyśmy, żeby Państwo ewentualnie wprowadzili tę inwestycję do swoich planów. Chciałbym dodać, że jest to inwestycja celu publicznego. W związku z tym, że jest to cel publiczny, to inwestor pokrywa praktycznie rzecz biorąc wszystkie koszty związane z procedurą planistyczną. Czyli gmina jako gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Rozmawialiśmy również też o ewentualnie gwarancji dla gminy, zgodnie z artykułem 36 ustawy o planowaniu, dotyczącego ewentualnych roszczeń mieszkańców z tytułu wprowadzenia takiej inwestycji do miejscowych planów. Jak najbardziej takie porozumienie z gminą jesteśmy w stanie podpisać, bo takie porozumienia podpisujemy z innymi samorządami, gdzie jeżeli wystąpiłyby takie roszczenia w stosunku do gminy, to inwestor te, jakby to powiedzieć, roszczenia będzie pokrywał. Znaczy nie może pokryć formalnie, ale będzie zwracał. Także kwestia tego porozumienia jak najbardziej jest do pięcia. Także na dzień dzisiejszy chcielibyśmy, żeby Państwa jako samorząd w sumie przeprowadzili dwie procedury. Tam właśnie planistyczną, ewentualnie procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, bo to też, jakby to nie patrzeć, spoczywa na ramieniach samorządu. To jest ten, jakby to powiedzieć, ta klasa inwestycji. No i niestety, może niestety, ten odcinek najdłuższy, który de facto jest w gminie Kołbaskowo, powoduje, że właśnie samorząd gminy Kołbaskowo musiałby tą procedurę decyzji środowiskowej prowadzić bezpośrednio. W kooperacji z, oczywiście z Osiem i z miastem Szczecin.
Proszę Pani Buzio.
Pan mówi o procedurze planistycznej, ale ona oczywiście powinna być poprzedzona zmianami w studium gospodarowania i kierunków rozwoju gminy ze względu na to, że tej inwestycji fizycznie nie ma, tak? Tutaj Państwo wskazywali na to, że był list intencyjny podpisywany przez wojewodę z samorządami. Jak Państwo wiecie, my jesteśmy świeżo po procedowaniu studium. W kwietniu ubiegłego roku, 14, udało nam się to studium zamknąć i uchwalić i to wymagałoby przystąpienia znowu do zmian w studium, tak? No, na dość znacznym obszarze. Nie może tak być, bo tak jak mówiłam, że ustawa o planowaniu jest tak sformułowana, że nie ma tutaj wyłączenia. Jeśli jest studium otwarte, no to musi być otwarte, czyli procedura przebiega tak, jak ustawa nakazuje, czyli musimy zbierać wnioski wszystkie. Do zmian w studium, nie tylko dla tego obszaru.
Tak jest przy studium.
Tak jest. Czyli to, co Państwo mówicie...
Żeby plan był zgodny ze...
Tak, to, co Państwo mówicie, 2017, to wydaje mi się wersją mocno optymistyczną, bo nawet gdyby tutaj popatrzeć na te procedury planistyczne, procedury związane z uzgodnieniami, wyłożeniami studium, potem ewentualnym przystąpieniem do planów miejscowych, to jest... Dlatego no, z całym szacunkiem tutaj optymizm myślę, że jest taki dość. Tak.
Jesteśmy tego świadomi, że jest to czas, który jest czasem bardzo krótki.
Radny Grzegorz Smolicz.
Ja właśnie mam pytanie odnośnie czasu, bo pan mówi, że Państwo wybraliście przetarg na, przepraszam, na zaprojektowanie czy na wybudowanie?
Ogólnie to jest zaprojektuj i wybuduj, czyli pod klucz.
No ale dlaczego my o tym wiemy tak późno?
To jest raz. A pytanie drugie. To był jakiś przetarg, ale tak naprawdę Państwo nie wiecie, jak ta linia zostanie wybudowana, w jakim wariancie. To, że na podstawie czego się wybiera takie przetargi, bo słyszę, gdzieś mamy coś wybudować, tak naprawdę nie wiem nawet jakie to będzie długości, gdzie to będzie przebiegać, ile to będzie odszkodowań, trzeba to będzie ludziom zapłacić. Pamiętam tak, że my od wielu, wielu lat biegamy za wybudowaniem obwodnicy Przedsławia. Z tego tytułu tutaj mamy wielkie nadzieje, jeśli chodzi o rozbudowę tych terenów, pozyskanie pieniędzy do budżetu gminy z tytułu nowych inwestycji tych na tym terenie, a tu nagle wie Pan, jak przyjdzie taka linia. Kto się tu
zrobił? To może co do przetargu, tutaj poproszę kolegę o odpowiedź.
Słuszna uwaga. Ja nie wyjaśniłem, jaki jest tryb przetargu, oprócz tego, że jest publiczny. Otóż wszystkie przetargi ogłaszane przez polskie sieci są przetargami pod klucz. Czyli wyłoniony wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich spraw formalno-prawnych, do zaprojektowania, dostawy materiału, wybudowania i przekazania obiektu do użytkowania. Proszę Pana, pytanie polegające na tym, jak jest kalkulowana taka oferta. Otóż kolega mówił o tym, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia wskazywała planowany przebieg. Proszę Pana, ponad 10 lat temu zostało wykonane studium wykonalności. Trudno mi jest mówić, na ile wartościowe to studium wykonalności było, jak starannie zrobione, natomiast inwestor przedstawia materiały takie, jakie posiada. Generalnie wymagania
wariant
proszę o ciszę. Tak, to był wariant.
To
był wariant opisany w specyfikacji. I proszę Pana, na podstawie takich dokumentów wykonawca kalkuluje cenę. I w przypadku, kiedy jego cena jest najniższa, wygrywa taki przetarg. Następnie rozpoczynają się, proszę Pana, prace planistyczne. To jest ryzyko wykonawcy, czy linia będzie miała taki przebieg, czy będzie miała inny przebieg. Zamawiający określa, że ma być połączenie z punktu A do B. Takie mamy w Polsce warunki i ten, kto chce na tym rynku uczestniczyć, on musi się do nich dostosować. My nie jesteśmy w stanie jako wykonawca zmienić wymagań spółki Skarbu Państwa, które takie daje specyfikacje bądź inne. My się do nich dostosowujemy.
Na drugą część może ja odpowiem. Jeżeli chodzi, dlaczego Państwo się dowiedzieliście dopiero o tych naszych działaniach dzisiaj, tak? Prawdę mówiąc, wszystkie prace przygotowawcze i prace, które były związane właśnie ze stworzeniem jakiegoś wariantu, który według inwestora byłby wariantem najlepszym, no wymagały sporego czasu, ponieważ chcielibyśmy być na tyle przygotowani, żeby Państwu przedstawić te warianty i też obronę, jakby powiedzieć, tego wariantu inwestorskiego, który jest przez nas proponowany, ponieważ wszystkie te aspekty musiały być zbadane. Same badania środowiskowe, jak Państwo zauważyli, skończyły się dopiero na koniec lipca tego roku. Także my na dzień dzisiejszy mamy tak naprawdę dopiero komplet informacji, które możemy Państwu przekazać. Jeżeli chodzi o te warianty, które gdzieś tam procedujemy, no to według nas ten wariant, który Państwu proponujemy, to potrzebowaliśmy również zebrać informacje o tych pozostałych wariantach, które gdzieś tam się pojawiły w trakcie tego procedowania, bo to nie jest tak, że my od początku mieliśmy 5 wariantów i 5 sobie wymyśliliśmy, tylko na bieżąco sprawdzaliśmy, jakie ograniczenia występują, gdzie możemy ewentualnie się z tą inwestycją pojawić. I też Generalna Dyrekcja Dróg no, po jakimś czasie dopiero udało nam się uzyskać w ogóle ten projekt koncepcyjny tej obwodnicy, gdzie się dowiedzieliśmy tak, o tym, że no, ta obwodnica ma przebiegać w taki, a nie inny sposób. Tak? Czyli te wszystkie informacje na dzień dzisiejszy przedstawiamy Państwu no, chyba komplet informacji, jakich można by było oczekiwać. Tak? Dlatego dzisiaj, a nie wcześniej.
Jeszcze jakieś pytania? Ja tylko sobie pozwolę dodać, że zaprosiliśmy Panów tutaj dzisiaj do nas. Nie skorzystaliśmy z zaproszenia na środę.
Zapraszamy.
Tylko i wyłącznie z tego tytułu, że mogliśmy się dzisiaj zebrać praktycznie w 100% radni, tak? bo to się wiąże z ten kolejny dzień, że no gdzieś musi ktoś pracuje, zawsze, nie zawsze może by mógł, nie zawsze byłby do końca może aż tak bardzo zainteresowany, dlatego ta wizyta panów dzisiaj u nas w kameralnym gronie jest to, tak jak mówię, przejrzyściej. No, tak jak mówię, w kameralnym gronie przede wszystkim jesteśmy sami tutaj swoi, nie krępujemy się. Może tam w Silverze zawsze byłoby troszeczkę trudniej zabrać głos, nie wszystkim. Także tutaj dziękujemy Państwu za przybycie, było nam również bardzo miło. Proszę bardzo, jeszcze.
Tylko jeszcze jedno pytanie chciałbym Panu zadać. To wiadomo, prostym pytaniem będą mieszkańcy nas próbować, no nic robić zaskoczony. Wiadomo, że wyższym rzędem jest budowa bezpieczeństwa energetycznego kraju, a co my jako samorząd, ten, co my z tego będziemy mieli? Tak proste pytanie, bo takie pytanie będą zadawane, bo ja w tej chwili słyszę, że musimy to zrobić, strefa buforowa, nie wolno budować, odszkodowania będą prywatne, odszkodowania do agencji, w tym momencie zejście inwestycji na tej drodze przy planowanej drodze obwodnicy Przedsławia, bo będą schodzić te inwestycje, no to tak się chciałem tylko zapytać, oczywiście niezłośliwie, tylko bo takie pytania padły. Co my jako samorząd, ten społeczność gminy Kołbaskowo z tego tytułu będziemy umieli?
Już mówię. Jak najbardziej zgodnie z ustawą o inwestycjach tego rodzaju, no to coroczny podatek do gminy, czyli 2% wartości inwestycji na terenie gminy. Ale poza tym jak najbardziej jako generalny wykonawca jesteśmy też otwarci na zapotrzebowanie czy potrzeby gminy. I tutaj rozmowy jak najbardziej mogą trwać na przykład na wspólnym finansowaniu czy finansowaniu jakichś tam przedsięwzięć, które będą prowadzone przez gminę. Tu jesteśmy otwarci.
A to myślę, że już pani wójt będzie.
Negocjacje, tak?
Chciałem powiedzieć właśnie, co my jako gmina i pan mi właśnie odpowiada w tej chwili.
No słupy energetyczne.
2% wartości tego podatku.
No powiem tak, ogólnie rzecz biorąc są linie kablowe 220, tak? Tylko kwestia jest po pierwsze, że no, eksploatacja tego to jedna rzecz, budować na tym też nie wolno, a tutaj na przykład pod linią 220, jeżeli chodzi o
pasie drogowym, tak?
To też można by było, tak? No i kwestia też współczynnika ekonomicznego, tak? Linia kablowa jest...
Najtańsza, najszybsza.
To najszybsza to pewnie nie do końca, bo
najbezpieczniejsza.
Ale najmniej estetyczna, powiem tak. I pan wie dokładnie, bo ja o tym mówiłam i tutaj nie obawiam się powtórzyć jeszcze raz, że no, dla mnie estetyka tutaj gminy i to, co powiedział Grzegorz, jest bardzo istotne, czyli to, że mamy tereny inwestycyjne, mamy otworzyć prawie 200 hektarów terenów inwestycyjnych przy obwodnicy Przedsławia, jednak ten pas tutaj będzie zawężony przez tą inwestycję, a ponadto no, atrakcyjność już też się zmniejsza, tak? Bo przebywanie...
Przepraszam, te centra handlowe
czy ja
mają
mogę zasilone? Jeszcze nie skończyłam, przepraszam. Tak jak mówiłam, że ponadto wybimie pan z myśli.
Przepraszam najmocniej.
No, że mamy 200 hektarów.
O tych terenach
Że one tracą w tym momencie na swojej atrakcyjności, a ponadto sami panowie wiecie dokładnie, że jest strefa ochronna, pod którą nie można przebywać 24 godziny na dobę. To są moje obawy, które tutaj panowie znacie i tutaj, którymi się dzielę również z państwem radnym, to państwo będziecie na razie podejmować.
To ja może uzupełnię, tak? Proszę państwa, jeżeli chodzi o linię na 5220, to tak naprawdę mówiąc co do zabudowy kubaturowej, ograniczenia występują w związku z zabudową mieszkań. Na dzień dzisiejszy prowadzimy rozmowy, tak naprawdę mówiąc, z dwoma właścicielami, bo tylko tych dwóch jest na terenie gminy Kołbaskowo. Z jednym może trochę mniej, to są państwo, powiem otwarcie, państwo Mazur i państwo Żółtoscy. Z państwem Mazur raczej ta rozmowa jest na chwilę obecną ciężka, z państwem Żółtoscym rozmawiamy. I też rozmawiamy na zasadzie takiej, że jeżeli chodzi o tego rodzaju inwestycje, to nie jest wykluczona możliwość zabudowy kubaturowej, jeżeli chodzi o linię 220. Jeżeli odpowiednio wysoko zaprojektuje się słupy, tak, i tak się je poprowadzi, żeby było możliwe, no to jak widać na przykład, czy giełdy bronisze pod Warszawą, czy innego rodzaju składy i magazyny, można funkcjonować, tylko tak prawdę mówiąc ograniczenia, które będą występowały w zabudowie kubaturowej będą już u obwodnicy Przedsławia i dlatego ten pomysł przytulenia się do tej obwodnicy jest jak najbardziej taki racjonalny, tak by najmniej nam się wydało. Ze strony tego, że te ograniczenia już będą występowały i będziemy minimalizować w ogóle ingerencję nawet w krajobraz, bo już obwodnica będzie tak prawdę mówiąc przecinała tę całą gminę w miejscu, gdzie będzie prowadzona mieszkańca.
Znaczy jeszcze ja mam taką jedną obawę, jeśli mogę, Panie
Przewodniczący. Proszę bardzo, Pani.
My jeszcze nie znamy do końca projektu technicznego obwodnicy, tak? To są na razie koncepcje, tych koncepcji były trzy. Jest tylko ocena oddziaływania na środowisko, natomiast projektu technicznego nie ma. I tutaj trudno mówić o decyzji, którą, czy opinii, czy stanowisku generalnej dyrekcji, która też do końca nie wie, jak ta obwodnica będzie przebiegała, tak? Czy jest takie przytulenie, czy takie? No my też tam mamy tereny, które już są zainwestowane. Ponadto są też tam uwarunkowania środowiskowe, które będą musiały być wzięte pod uwagę przy projekcie technicznym tej obwodnicy. Jest tam teren dość podmokły w pewnym momencie, no i tutaj też będą, myślę, no, warunki w projekcie technicznym określały, które jak ona może pójść, a które nie może. Więc wydaje mi się, że chyba kolejność też powinna być taka, że jest najpierw projekt techniczny drogi, tak, a potem jest plan miejscowy, bo my mamy to obejście w studium ujęte. Tak?
Kwestia z tego tytułu, że tak prawdę mówiąc, na dzień dzisiejszy pracujemy na dokumentach, które otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji, jako ten projekt koncepcyjny. No też niech się Państwo nam nie dziwią, że my chcemy swój projekt realizować, a nie czekać na realizację projektu Generalnej Dyrekcji. No nie wiemy do końca, jaki jest deadline na realizację tamtej inwestycji, tak?
A co będzie, jeżeli dojdzie do kolizji, tak? Że w wyniku realizacji Waszej inwestycji nie będzie mogła być realizowana już po trasie, tak jak powinna?
Już odpowiadam, nie ma takiej możliwości, ponieważ Generalna Dyrekcja jest jako, opiniuje projekt, także muszą wszystkie uzgodnienia być zrobione. Oni mogą to zablokować, tak jak mieliśmy z drogą S3 po Polkowic. Że jeżeli mają swoje koncepcyjne projekty czy inne projekty i one kolidują z lokalizacją tego rodzaju inwestycji, to oni nie uzgadniają po pierwsze planu miejscowego, bo tam są jako organ, który uzgadnia, a po drugie też nie opiniują na pozytywnie projektów, tak?
Na ten temat, o ile można, proszę Państwa. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na to też dwojako. A w szczególności to honorując to, co Pani Wójt powiedziała, że ponad 200 hektarów jest przewidziane do zagospodarowania w celu biznesowego, tak? Taki najdrobniejszy biznes w kategoriach jakiegoś przedsięwzięcia, nie wiem, fabryki, magazynów, chłodni, przemysłu, handlu, wymaga zasilania, prawda? No przecież trzeba na to spojrzeć w sposób bardzo zdroworozsądkowy, że akurat ta aglomeracja szczecińska z całym tym swoim, powiedzmy, pierścieniem jest bardzo w sytuacji kryzysowej. Ja pamiętam nie tak dawno. Robiliśmy jakąś symulację kilka lat temu, studium wykonalności takiego przedsięwzięcia. I przyjeżdżam do pana wojewody Zygierewicza i przedstawiam projekt tej koncepcji z takiego studium wykonalności. A to było po tym blackoucie u państwa. On mówi, proszę mi szybko stąd uciekać i przynieść mi decyzję, pozwolenie na budowę, którą materiały, które szybko wydam, bo trzeba budować, a nie myśleć koncepcyjnie. Także myślę, proszę Państwa, że my do Państwa przychodzimy z takim niskim ukłonem, żebyście Państwo to w swoich założeniach samorządu wzięli w sposób nie wycinkowy, tylko globalny. Popatrzyli na sprawę Szczecina, popatrzyli na sprawę Kołbaskowo, na swoje plany. Oczywiście, gdyby ta inwestycja znalazła Państwa akceptację, to tak jak tutaj kolega Marcin powiedział, poza tym, co się Państwu należy z ustawy, to są jeszcze inne możliwości kompensowania pewnych przedsięwzięć w tych miejscach, z których się będziemy znajdowali z tą inwestycją, bo tak najczęściej to bywa. Także naprawdę, proszę Państwa, bardzo bym gorąco prosił, pochylcie się nad tym projektem. My nie wykluczamy, że o ile byłaby konieczność jakiegoś krótkiego odcinka skablowania, który byłby punktem kolizyjnym, to taka możliwość jest. Natomiast nie można mówić dzisiaj, że kablowanie jest lepsze od linii nadpowietrznych. Ono też różnego typu implikacje wprowadza, typu środowiskowego. Spójrzcie na ciągi komunikacyjne ropociągów, gazociągów. Co one tworzą, prawda? Takie możliwości techniczne są. Natomiast w Polsce jeszcze nie było tak długiego odcinka robionego, dlatego mówię, że o ile będą w neuralgii strategicznych w jakichś miejscach niezbędne, to się oczywiście projektanci nad tym pochylą. A to już jest jak gdyby element wykonawczy.
Proszę pani.
Wchodzimy w obszar przy Odrzańskim, prawda, trudny do wykonawstwa. I to, co kolega tutaj Marcin podkreślał, dla nas pewnym priorytetem, to, co nauczyło nas życie przez lat ponad 15, żeby uciekać z liniami elektroenergetycznymi od zbliżeń z budynkami mieszkalnymi, bo one są dla nas jak gdyby podstawą patrzenia środowiskowego, bo bardzo często patrzymy na środowisko bez człowieka. My chcemy patrzeć na środowisko wraz z człowiekiem. Dlatego ta propozycja tego wariantu.
Proszę pani wójt.
Jeszcze nawiązując do tego, co pan powiedział, że spotkał się pan z wojewodą. Jak państwo wiecie, procedura planistyczna dotycząca uchwalania studium też podlega opiniowaniu przez wojewodę i w 2014 roku była wysłana do wojewody, więc ja wyrażam w tym momencie swoje zdziwienie, że skoro jest to tak istotna dla województwa inwestycja, nie została ona nam tutaj wskazana przy opiniowaniu projektu studium, tak, jako konieczna do wpisania w projekt studium, tak, do procedowania. Ona się w ogóle nie znalazła. Natomiast jeśli tyczy się to, co pan mówi o kablowaniu, to ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o energetykę. Natomiast mam tutaj, że tak powiem, z pierwszej ręki, bo my współpracujemy z Eneą i oni mówią, że to kablowanie jest korzystne. Także tutaj mam dwie sprzeczne informacje.
Jest szkoła moskiewska i szkoła warszawska.
Ale nic
nie do sprawdzenia, proszę państwa, bo też się nad tym nie zastanawiam, jak pani mówi. Trzeba fachowców spytać, niech dadzą wykładnię określoną. My jesteśmy otwarci na różnego typu rozwiązania techniczne, technologiczne. Ale jak powiedziałem wcześniej, podstawową rzeczą w tym środowisku jest człowiek. Potem dopiero będziemy się nad nietoperzami zastanawiali.
Znaczy, jeśli mogę jeszcze do tego kablowania, niewątpliwie mówią o tym tutaj szefowie NEI, że jest to droższa, tak, forma kablowanie niż postawienie słupów. I dlatego niekoniecznie stać ich na to, żeby wszystko robić w tej technologii. Tak?
Ja pozwolę sobie jeszcze, żeby pan nam wytłumaczył. Tutaj mamy kilku nowych radnych pierwszej kadencji. Takie dość szerokie pojęcie inwestycji celu publicznego. Proszę nam to wyjaśnić.
Inwestycja celu publicznego wynika, tak rozumiem, z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, paragrafu 6. Tam jest zakres tych inwestycji, które spełniają cel publiczny wymieniony, tak? Jakie inwestycje stanowią inwestycje celu publicznego? No jest to inwestycja, która rządzi się troszeczkę innymi prawami, tak? Czyli nie jest tylko to inwestycja, która dotyczy lokalnie jednej gminy, ale też jakby to powiedzieć, swoim zasięgiem po pierwsze obejmuje iluś gmin, czasami ileś powiatów, a czasami ileś województw. Jest to inwestycja liniowa również, jak widać, czyli też nie wszędzie da się tą inwestycję czy skręcić, czy załamać, to pod względem już technologicznym są pewne uwarunkowania. Jako cel publiczny podlega pewnym prawom i jakby to powiedzieć, restrykcjom, tak? Jeżeli mówimy o tym, no to o tym właśnie podatku, tak, że odbudowy to i tak podatek jest należny, ale cel publiczny też umożliwia wybudowanie takiej inwestycji, no, czasami bez zgody właściciela, tak, czyli ten cel musi jest nadrzędnym celem do realizacji takich inwestycji, jeżeli chodzi o tego rodzaju inwestycji.
Dobrze, i teraz jakie tutaj kroki właśnie mamy ze strony gminy i ze strony rady mają być podjęte właśnie? Oprócz tego, co pan wspomniał, że właśnie może zmiana planów i tak dalej, zmiana studium, na jakie to się będzie, w jakiej formie odbywało? Nie wiem, państwo występujecie.
My złożyli do państwa wniosek z propozycją zmiany tego planu, w jakim zakresie byśmy chcieli zmienić.
Znaczy studium.
No bo to jest następstwo również.
Znaczy studium
i planu, tak, studium i planu. Studium i planu i ewentualnie no, zaproponowali ten wariant inwestorski do rozpatrzenia. Jeżeli państwo musieli to procedować dalej, to my byśmy podpisali z gminą porozumienie między gminą, planistą, a firmą wykonawczą, czyli nami, co do finansowania tej całej procedury planistycznej i jakby to powiedzieć, ten cały aspekt kosztowy byłby po stronie inwestora. Dodatkowo to, co wspominałem, to porozumienie artykuł 36, o tych roszczeniach, to było łącznie załatwione, czy w odrębnym porozumieniu, tak, czy w innym. No i jeżeli państwo by chcieli, żeby tutaj generalny wykonawca też, jakby to powiedzieć, uczestniczył w państwa życiu i dofinansował jakieś, nie wiem, projekty czy takie aspekty, to myślę, że to jest kwestia negocjacji, ustalenia w jakim zakresie i co można by było sfinansować, tak? Czyli ogólnie, no przede wszystkim...
No, mamy do wybudowania.
12 milionów.
Przede wszystkim...
Obwodnica to nie będzie panu ja stać.
Ja bym się tylko odniósł, tak prawdę mówiąc, do skali inwestycji na terenie gminy, bo to chyba jest taki aspekt...
A to jest na terenie gminy inwestycje.
Ale mówię tej, którą my prowadzimy, bo to dość jest prosto, można wyliczyć ile
wynosi wartość. Dlatego mówimy, że nie obwodnica, 185
zł. Tak. Ale 12.
Dorodny. Jak najbardziej. Kwestia jest tego typu, że no, tutaj byśmy chcieli, no, żeby byśmy wszystkie jakby odpowiednie dokumenty przygotowali, żeby było od Państwa zielone światło. No i jeżeli dostaniemy to zielone światło, to chcielibyśmy rozpocząć konsultację społeczną.
Pani Wójt, ostatnie słowo.
Znaczy ja dziękuję. Wyczerpałam wszystko tak, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Mam nadzieję, że Państwo też jesteście doinformowani, no bo taki był cel tego spotkania. Ja tak mówiłam, bo panowie już odwiedzają mnie od jakiegoś czasu i ja nakłaniałam panów od dawien dawna do tego, żeby jednak się z Państwem spotkali, bo to Państwo macie tutaj głos decydujący a tym bardziej, że ta inwestycja, jak Państwo słyszeli, budzi jakieś tam moje wątpliwości i chciałabym, żeby się dokładnie z pierwszych ust wiedzieli, z czym ona się wiąże. Także myślę, że na pewno na komisji czy na komisjach, Panie Przewodniczący, byśmy usiedli i podyskutowali w momencie, kiedy tutaj Panowie złożą odpowiednie pisma.
Jak mogę to się...
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, to co powiedziała Pani Wójt, oczywiście jest jak najbardziej uzasadnione, bo konsultować na zasadzie pewnej takiej pragmatycznej to można dopiero w momencie wszczęcia określonej procedury. I tak wszystko jest w ręku Rady. Rozpoczęcie całej procedury daje nam możliwości, żebyśmy się mogli spotykać na różnego typu wymianie poglądów, zbieraniu Waszych wniosków, Waszych poglądów, bo każdy potem dokument planistyczny no, jest wykładany, konsultowany. To już się działa na zasadzie takiej bardzo otwartej. I wtedy można mówić, że konsultacje społeczne się odbyły, czy też się nie odbyły. Można stawiać różnego typu za i przeciw. Natomiast jak już powiedzieliśmy tutaj wcześniej, jesteśmy gotowi do tego, żeby siąść do stołu, rozmawiać o powiedzmy tym, co Państwo w swojej powiedzmy nieodległej przyszłości chcecie powiedzmy w danych środowiskach robić i tam w sposób racjonalny oczywiście, adekwatny do wartości, które ta inwestycja pochłonie, również w tym życiu Państwa uczestniczyć. Nie chcielibyśmy, żeby to zabrzmiało jakoś na zasadzie nieprawnej, ale chcielibyśmy w takim układzie takiej ugody społecznej, prawda? Porozumienia społecznego w tych przedsięwzięciach Państwa uczestniczyć.
Myślę, że przyjrzymy się temu, tak? Otworzyliśmy Państwu drogę, żeby te wnioski składać.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu za przybycie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Panowie się zdążą.
Proszę Państwa, ja chciałabym jeszcze w imieniu naszych mieszkańców zaprosić Państwa do przerwy, wręczyłam
na ręce właśnie Ja bym wnioska podpisał, ale proszę Pani sobie.
Zaproszenie na porządki do nas.
Bardzo proszę bardzo. Wznawiamy obrady po przerwie. 12 punkt porządku dziennego. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo.
To mam. Ja mam.
Proszę bardzo. Radny Ryszard Wierzbicki.
Ja sprawię dróg, ponieważ powiatowy dróg, na teraz to jest. Mimo tak trochę tyłem się to. Ale bo w ostatnim czasie tak się złożyło, że dość dużo zremontowanych i od nowa robionych jest dróg gminnych, a powiatowe jak gdzieś tam były, tak są. Ja sobie przypominam sesję, oczywiście zaraz tu odczytam, sesję z lutego, z marca, sesję z kwietnia, gdzie mówiono o naprawie, o harmonogram naprawy dróg, a generalnie chodzi mi o dwie drogi, które zawsze będą wzbudzały emocje i są bardzo potrzebne z kilku powodów. Ale może odczytam pierwszą interpelację. Taką krótką na ręce złożę Pana Przewodniczącego, ponieważ dlaczego złożę na ręce Pana Przewodniczącego, nie skorzystam z tej opcji telefonu do starostwa powiatowego, ponieważ na pierwszą, którą za moim pośrednictwem, za pośrednictwem Pani Wójt została przekazana do starostwa, nie otrzymałem odpowiedzi do chwili obecnej, a trochę miesięcy minęło, a droga jak jest nienaprawiona, tak nie jest naprawiona. Już na ręce Pana Przewodniczącego, ponieważ to dotyczy dróg powiatowych. Drogi powiatowej, interpelacja dotyczy drogi powiatowej nr 3929Z, Kamieniec-Pargowo. Pisem z dnia 2 lutego 2015 roku wniosłem prośbę o podjęcie interwencji w Zarządzie Powiatu Polickiego w sprawie naprawy wyżej wymienionej drogi, której użytkowanie grozi niebezpieczeństwem wypadku lub uszkodzenie mienia. Pani wójt Małgorzata Szwarc w dniu 13 lutego 2015 roku przekazała moją interpelację Urzędowi Powiatu. Po upływie 6 miesięcy nie otrzymałem odpowiedzi i brak jest reakcji. Obecny na sesjach radny gminy wicestarosta Policki, który zapewniał o naprawie tej drogi, nie dotrzymał obietnicy i droga w dalszym ciągu jest do remontu. Zarząd Transportu Drogowego w Szczecinie informował nadto o możliwości zawieszenia kursów podmiejskich do Pargowa ze względu na stan drogi. W dniu 5, czyli w sobotę, 9 2015 roku, pan starosta Policki Andrzej Bednarek objął osobiście wizytował stan tej drogi i w obecności m.in. pani wójt Kowalskiego Gody Szwarc przyznał, że droga wymaga naprawy, co może nastąpić w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy. W związku z powyższym uprzejmie proszę o ponowne podjęcie interwencji starosty powiatowej Policja i uzyskanie bliższego, konkretnego terminu naprawy tej drogi. O podjętych czynnościach i ustaleniach proszę mnie powiadomić pisemnie i tu składam do wiadomości również pani wójt, to do wiadomości tylko pani wójt, żeby zdać na ręce pana. A druga interpelacja, to chodzi o to, że faktycznie droga się rozpada, jako jedyna chyba w gminie tak zupełnie została połatana. Bo były łatane drogi, to można stwierdzić, ale wyjątkowo ta droga od lutego co miesiąc przepadana i dalej jest niezrobiona. Być może będzie całościowo, kompleksowo, ale może uzyskamy w ten sposób informację, kiedy będzie. Na drugą interpelację, też w sprawie drogi powiatowej, która wzbudzała dość w tamtej kadencji dużo emocji, drogi powiatowej Ustowo-Siadło Górne. I też na ręce pana przewodniczącego złożę i wnoszę o podjęcie interwencji w starostwie powiatowym w Policach w sprawie budowy lub remontu wyżej wymienionej drogi i udzielenie odpowiedzi, na jakim etapie jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji. Uzasadnienie. Z początkiem roku na spotkaniu z mieszkańcami w czasie wyboru nowych rad sołeckich, m.in. miało to miejsce w Siadle Górnym i wówczas wszystko to wskazywało, tak będę mi kiedyś ścinał. Wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Szwarc informowała o daleko zaawansowanych, pracach nad budową wyżej wymienionej drogi z rozpoczęciem budowy w trzecim kwartale bądź z końcem roku. Pan wicestarosta Policki, pan Paweł Mirowski na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 2 marca poinformował, że wójt gminy Kołbaskowo, pani Małgorzata Szwarc, zgłosiła drogę do zintegrowanych inwestycji terytorialnych, dzięki czemu inwestycja warta 26 milionów będzie mogła być zrealizowana. Nadmienić należy, że jest to droga powiatowa. Jednocześnie poinformował, cytuję tutaj, podejmowanie kosztownych inwestycji na drogę, która czeka gruntowna przebudowa, pozbawiona jest racji bytu. No i tak się stało, że ta droga jest akurat taka, jaka jest. W dniu 13.04.2015 roku na 6 sesji Rady Gminy Kołbaskowo pan wicestarosta na moje pytanie, czy starostwo posiada środki finansowe jako wkład własny zabezpieczony i niezbędny do realizacji tej inwestycji, odpowiedział, że tak, a droga będzie samodzielnie realizowana przez powiat. To jest protokole opisane. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Polickiego pan starosta Andrzej Bednarek poinformował, że zdjęto nam dofinansowanie tej inwestycji, co oddala w bliżej niekluczonym czasie realizację naprawy tej drogi. Gmina Kołbaskowo rozpoczęła budowę nowej drogi łączącej przedział z Kurowem, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ruchu w takich przelotowych miejscowościach jak Ustowo, Kurów czy Siadło Górne. W miejscowościach tych brak jest chodników. Jak duże jest to zagrożenie dla pieszych, można się przekonać w godzinach popołudniowych i późniejszych, kiedy dorośli, młodzież, a głównie dzieci przemieszczają się. Droga ta wzbudziła wiele negatywnych emocji poprzedniej kadencji, została częściowo naprawiona. Wymaga jednak dalszej naprawy. W związku z powyższym pytanie, jak zarząd powiatu zamierza rozwiązać ten problem, jest zasadne. Środki własne, które starostwo miało jako wkład własny zabezpieczyć, a o których mówił pan wicestarosta, a nie są to małe środki finansowe, być może mogą być przekazane na remont tej drogi, w dużej mierze poprawiłyby one bezpieczeństwo na tej drodze. I też do wiadomości pani wójt złożę na pana ręce.
Proszę bardzo, pani wójt.
Ja jeśli mogę się odnieść tak do jednej i do drugiej interpelacji, bo tam jestem wywołana z nazwiska.
No bo każdy oczekuje i po prostu później się wzbudzają emocje.
Ale panie radny też był na spotkaniu w Pargowie, gdzie pan starosta powiedział, że jest kolejny przetarg rozstrzygnięty i ta droga
ale też powiedział, że kilka tygodni albo kilka miesięcy.
Nie, powiedział, że o ile się nie...
Ja zaraz powiem.
Przetarg. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą drogę, tutaj pan cytuje wypowiedź starosty, że ona wypadła z ZIT-u. My jeszcze nie wiemy, czy ona wypadła z ZIT-u. Taka była rekomendacja Stowarzyszenia Obszarów Metropolitalnych, które uznało, że ta droga jest niezgodna z priorytetami, wskaźnikami, jakie wskazało nam ministerstwo. Natomiast po rozmowie z panem marszałkiem Geblewiczem, ona została i poszła w takiej formule do uzgodnień do ministerstwa. Więc my będziemy wiedzieli w momencie, kiedy ministerstwo albo zaakceptuje, albo odrzuci strategię Stowarzyszenia Szczecińskich Obszarów Metropolitalnych. Więc na ten moment nie można powiedzieć, że ona została wycięta, czy też nie została wycięta. Czyli więcej będziemy wiedzieli wtedy, kiedy ministerstwo odeśle nam zaakceptowaną strategię SOM.
Proszę pan wiceprzewodniczący. Proszę bardzo, panie Dobry.
Panie przewodniczący, pani wójt, szanowni państwo. Pani wójt tego sama nie powie, natomiast, bo pewnie jest zbyt skromną osobą, natomiast na SOM-ie, kiedy rzeczywiście była mowa o drodze Ustowysia, bo równe razem z panem starostą ramię w ramię walczyli o to, żeby ona została i nie została skreślona. Tak jak pani wójt powiedziała, oczywiście zakusy i tak czytane, a nie inne interpretacje wytycznych ministerstwa spowodowały, że ta droga stanęła pod znakiem zapytania, ale po zabiegach i tutaj dyskusji Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego rzeczywiście ta droga przy takich założeniach poszła razem z innymi projektami do zaopiniowania i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Zostałem cytowany tutaj w wypowiedziach pana radnego i podtrzymuję te wszystkie swoje wypowiedzi odnośnie tej drogi, finansowania, przebudowa w zasadzie budowy nowej drogi wraz z ścieżką rowerową obok. Odbyło się już kilka spotkań w państwa urzędzie gminy w obecności pani wójt, merytorycznych wydziałów. Podpisaliśmy nawet porozumienia dotyczące przekazania, wywłaszczania terenów, które ewentualnie przy podziałach geodezyjnych wchodziłyby w zakres projektu technicznego tej drogi. Także panie radny, prace były prowadzone, była aktualizacja projektu i tutaj powiat razem z gminą Kołbaskowo uczestniczył i prace były zaawansowane. No, z pewnym wstrzymaniem tutaj rzeczywiście znak zapytania po tych nowych wytycznych ministerstwa, które wprawiły w osłupienie w zasadzie wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie. I to niestety, drodzy państwo, musicie wiedzieć i też prosiłbym, żeby przekazywać te informacje mieszkańcom, ani to z winy gminy Kołbaskowo, ani z winy powiatu polickiego, nie ma znaku zapytania nad tym projektem teraz. To są kolejny raz jakieś widzimisię, jakieś fanaberie urzędników z ministerstwa, którzy po kilku latach zorientowali się, że wprowadzą takie, a nie inne nowe wytyczne przy składaniu tego typu projektów. Także tutaj będziemy na każdym kroku podkreślali, ja też będę podkreślał po raz kolejny, że powiat był i jest gotowy do realizacji tej inwestycji i dziękujemy tutaj za deklarację już ze strony pani wójt, która także szeroko rozumianą pomoc przy realizacji tej inwestycji zaoferowała. Także panie radny, dalej walczymy o tą drogę, liczymy także na wsparcie państwa jako radnych i przekazywanie rzetelnej informacji mieszkańcom, że tak naprawdę ani powiat, ani gmina w tym momencie nie są winni temu, że przebudowa tej drogi znowu stoi pod znakiem zapytania, aczkolwiek jestem optymistą, tak jak pani wójt powiedziała i wierzę w to, że te zabiegi Szczecińskiego Obszaru spowodują, że i pana marszałka mam też taką nadzieję, spowodują, że projekt i realizacja tej inwestycji nie ulegnie opóźnieniu, a nie daj Boże całkowitemu zaniechaniu. To jest, jeżeli chodzi o drugie pytanie, natomiast o pierwsze pytanie, panie radny, pan starosta, jak i ja, mówiliśmy prawdę. Przez ostatnie 8 lat, ile pieniędzy wydawanych było na remonty dróg w państwa gminie, w mojej gminie także, to wy wiecie najlepiej. Od 4-5 lat, zgadza się, droga Kamieniec-Pargowo nie obejrzała żadnego robotnika, który łatał nawierzchnię, która, zgadzam się z panem radnym, i przyznaję w pełni rację, jest w stanie fatalnym. Dopiero od 8 grudnia, kiedy staliśmy się zarządem powiatu, podjęliśmy działania, żeby środki, duże środki finansowe w porównaniu z tym, co było wydatkowane przez ostatnich 8 lat, zostały zabezpieczone na remont dróg. Być może dla państwa to nie będzie żadnym usprawiedliwieniem z naszej strony, ale chcę państwu powiedzieć, że od 1 stycznia tego roku do dnia dzisiejszego musieliśmy wydatkować kwotę 800 tysięcy złotych na niekorzystne wyroki sądowe, a związane te wszystkie pieniądze są właśnie z drogami. Poprzedni zarząd odsuwał od siebie te problemy, czekając tylko w czasie i wiedząc o tym, że te rozstrzygnięcia będą niekorzystne dla zarządu powiatu. Przecież to 800 tysięcy, które teraz musimy zapłacić, można by było właśnie wydatkować na remonty dróg. Pomimo tego, przesuwając z innych obszarów budżetu, przekroczyliśmy próg przy zamówieniach publicznych i nie możemy już realizować zleceń, musimy wykonać przetarg. I taki przetarg został ogłoszony, zostanie rozstrzygnięty na koniec marca i kwota 100-120 tysięcy złotych zostanie znowu przeznaczona przez zarząd powiatu, bo taka jest zgoda również radnych, na poprawę bezpieczeństwa poprzez usuwanie wyrw w drogach. Między innymi, a może i przede wszystkim, bo pan starosta poprosił mnie, żeby przekazać taką informację, właśnie na drogę Pargowo-Kamieniec. Oczywiście patrząc na tą drogę, wydaje się, że najrozsądniejszym i najbardziej celowym byłaby całkowita wymiana nawierzchni i całkowita wymiana nakładki. Oczywiście, powiem to szczerze, nie stać nas w tej chwili na to, dlatego będą remonty cząstkowe na tej drodze. Myślę, że na początku października takie remonty się zaczną po rozstrzygnięciu przetargu pod koniec września. Taka będzie chronologia i tego dotrzymuję i po raz kolejny tutaj Państwa zapewnię.
Dziękuję panu staroście.
Ja tylko tak skoro ja nie powiedziałem, że pani wójt nie ma wkładu w budowę dróg, bo znam akurat. I jak było poprzedniej kadencji, jak zabiegała o to, ja mi po prostu też nie neguję, że nic nie mówię, że nie robicie. Ja po prostu nie otrzymałem odpowiedzi i część radnych
ja
też nie wie, o co chodzi. I po prostu ja składam tylko dlatego, bo o ile sobie przypominam, w lutym to samo podobnie pan mówi jak teraz, że przełożył pan na marzec, pan mówi, później mówi pan na czerwiec, a w tej chwili pan mówi, że październik o przetargi. Dlatego ja złożę to, żeby mieć na pamięci, na ręce. Ja wiem, jaka rola jest pani wójt w tym wszystkim. Dużo zrobiła, nie neguję, ale niemniej jednak chciałbym to złożyć na piśmie. Bo jeżeli nie będzie remontowana cała droga, tylko będzie kolejny raz łatana, no to pytanie, gdzie jest ten harmonogram, co pan mówił, że będzie kolejny dróg do łatania. Ja sam zrozumiałem, że pan starosta powiedział, że widać, że rozmiar o wymianie. Zresztą pan budaczy to samo mówi, że będą prawdopodobnie wymieniać. Ale pan mówi o łataniu. To trochę zaskoczony jestem, dlaczego ostatni jesteśmy. No nie mamy tego harmonogramu, o którym mówiliście, że kolejny dróg mieliśmy otrzymać, co jest z protokołu.
Nie mamy harmonogram. Pan przewodniczący też przekazał.
Na ręce pani wójt w kul taki harmonogram, pan
tak. Ale mówiliśmy o nas.
Proszę pani wójt.
Ja, korzystając z obecności pana starosty, mam takie pytanie, czy powiat, starostwo ma jakiekolwiek informacje na przykład od pana wojewody na temat osiedlania się uchodźców na naszym terenie, na terenie województwa, czy też ościennych gmin, bo nie ukrywam, że mieszkańcy gminy naszej są coraz bardziej zaniepokojeni, bo jesteśmy tą gminą przygraniczną. No ponadto dochodzą takie głosy o tym, że będą osiedlani w Szwed, że już są w Pasewalku dużymi rodzinami. No i nie ukrywam, że jakieś obawy w ślad za tym się u nas pojawiają. Ja wiedzy nie mam żadnej. Pytanie takie, czy starostwo dysponuje jakimikolwiek informacjami?
Nie mam takiej wiedzy również, natomiast jutro u Państwa w gminie odbywa się forum samorządowe. Ja postaram się i przekażę od razu rano tą informację. Spróbujemy jakąś informację uzyskać. Tak, jeżeli nie w dniu jutrzejszym, to najszybciej jak to będzie możliwe i skoro budzi u Państwa i u mieszkańców niepokoje, jak i myślę u wszystkich, czyli ewentualnie ilu będzie się znajdowało tych uchodźców w naszym sąsiedztwie, to oczywiście takie informacje od pana wojewody postaram się.
Prosimy bardzo. Proszę bardzo, interpelacje i zapytania. Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, wolne wnioski. Pozwolę sobie jeszcze raz, to już pod nieobecność pani sołtys Skarbowa, odczytam zaproszenie dla państwa radnych. Proboszcz parafii Nawiedzona na świecie Marek Zwany Przysławiu oraz mieszkańcy wsi Karpowo mają zaprosić szanownych państwa radnych gminy Kołbaskowo na mszę świętą z poświęceniem kapliczki świętego Andrzeja Boboli, która odbędzie się w dniu 19 września bieżącego roku godzina 17 w Karpowie przy ruinach kościoła. Po mszy świętej zapraszamy na wspólną biesiadę. Podpisany ksiądz kanonik dr Tomasz Zakłupiewicz, proboszcz Wiesława Wetkowiak, sołtys. Również dzisiaj dostaliśmy tutaj pani Marta taką, no nie wiem, to jest ankieta, konkurs Chcemy Bezpiecznych Przejść, Głosujmy. To jest taka ankieta, to o głosowaniu, ja tu przesiadłem do mailową, prawda? Między innymi tu jest wymienionych 5 przejść. Police bez rzeczy i Warzymice, droga powiatowa numer 3925Z na wysokości osiedla Różane. Nagrodą w konkursie jest budowa aktywnego przejścia dla pieszych, które będzie składało się z oświetlenia, stale świecących kocich oczek, mat antypoślizgowych, znaków informujących o sponsorze i projektu. Przebieg konkursu tu jest podany, głosować należy, co jest ważne, drogą elektroniczną. Tu są podane terminy, no faktycznie pierwszy etap już minął, bo mija dzisiaj, ale mamy jeszcze etapy 3 pozostałe do 28 września. No i tu są jeszcze podane procedury, jak mówi. Ja to Państwu prześlę, tak?
Znaczy ja powiem, jeśli mogę,
na stronę też gminy.
Że myśmy dostali dzisiaj pismo oficjalne od Pana Starosty w tej kwestii i umieścimy informacje na stronie internetowej, naszej, na stronie facebookowej i też proszę Państwa, żebyście rozpropagowali to wśród swoich mieszkańców, żeby plakaty, nasze warzywnice...
Plakaty, żeby gdzieś tam to...
Tak. Żeby te warzywnice jednak gdzieś tam udało się przepchnąć.
Myślę,
tak?
Gmina Kowaskowa jest gminą dużą, może na rzecz warzywnic właśnie osiedla. Zróbmy to, dajmy swój głos. Nie wiem, czy nie byłoby rozsądne...
Codziennie oddawajmy.
Codziennie może tak, ale myślę, czy nie byłoby rozsądne w jeden termin jakiś tu się jeszcze umówić takim sposobem. Może przez Grzegorza na przykład 24, że robimy to ten trzeci czy czwarty termin i wtedy w tym dniu głosujemy, wtedy to
nie,
jest...
Nie, bo tam jest internetowe do 20.
Ja już podlinkowałem.
Tak, ale tam są poszczególne etapy, gdyby tak w każdym etapie...
To już jest na stronie naszej, tak?
Dobrze, to jeszcze tutaj, to jesteśmy w stanie jak gdyby z Grzegorzem dojść. Ja pozwolę sobie jeszcze taką informację udzielić. Kolejna sesja, 5 października bieżącego roku, również godzina 14:30. Wcześniej klub, który, nie klub, komisja, skład komisji, który orzeka w sprawie, Pani Gosiu, w sprawie opiniowania chętnych kandydatów na ławników, zbierze się wcześniej. Tutaj już Pani Marta rozdała ewentualne tam, które były materiały do zapoznania się. Myślę, że Państwo spotkacie się w Urzędzie Gminy, tam jest taka jeszcze mini salka w naszej sali zostawiona. Proszę już ustalić termin tutaj między sobą oraz... Tak, to dobrze, to momencik Pani Sołtys. Co jeszcze? No jeszcze jeden taki dosyć też nurtujący, myślę, problem. Informacje dobiegają do mnie bardziej czy mniej z Opłotków i z UZ. Musimy się zastanowić nad kwestią diet i usprawiedliwień obecności na komisjach i na sesjach. W związku z tym Panu Radcy złożyłem pismo w czwartek. Pan Radca ma jeszcze też z woli obowiązków jeszcze się nie zajął, ale w najbliższym czasie zajmie się tym, o interpretację naszych wszystkich uchwał oraz statutu odnośnie przyznawania diet, usprawiedliwień i tym podobnych, żeby nie było jakichś nieporozumień. Przewodniczący jest od tego, żeby te diety w jakiś sposób poweryfikował, podpisywał, ale tak jak mówię, procedura tutaj może być bardzo różna, także jeżeli będzie trzeba, opracujemy dodatkowe uchwały, może trzeba będzie powołać komisję w zmianie, żeby zmieniła statut, zapisy w statucie, żebyśmy mieli przejrzyste i jasne. Proszę mi wierzyć, ja nikogo nie chciałbym krzywdzić, pieniążki to są pieniążki, ale tutaj chodzi o pieniądze publiczne. I ja przyjąłem, tak jak poprzedni przewodniczący kolega Rysiek, taką wersję, że nie uznaję żadnych innych usprawiedliwień oprócz L4. Także tutaj też taki zrobiłem, odpuszczenie to L4. Mogę domniemać, że radny chciał przyjść, był chory, nie mógł przyjść na tą sesję. Innych usprawiedliwień nie przyjmuję, że bolała mi głowa, może zepsuł mi się koło, czy coś w tym stylu. To są pieniądze publiczne. Ja nie będę pieniędzy publicznych po prostu swoim podpisem podpisywał, że te pieniądze będą potem w jakiś sposób mogli być. Ktoś nam zarzuci, że są niepobrane i przeze mnie podpisane w sposób nieprawidłowy. Także mimo tego, że tak jak mówię, radny nieobecny ma obowiązek usprawiedliwienia się, tak? Ostatnio nie było pana Piotra, proszę usprawiedliwienie napisać. No tutaj w tej chwili pani Dorota również, chociaż usprawiedliwiała się. Tam jeszcze zaległe chyba były. Jeszcze raz jedna pani Mariola chyba miała zaległy. Jedną komisję chyba była pani Mariolu.
I
tak, oto super, przepraszam, ale tak jak mówię. Kolega Sławek tutaj usprawiedliwił się przed wyjazdem swoim wakacyjnym. Niestety też diety nie przyznałem. Zobaczymy, co odpisze nam pan Jerzy i będziemy musieli to wszystko weryfikować. Tak jak mówię, to są pieniążki publiczne. Sesja 5 października. Proszę pani wójt.
Ja chciałam jeszcze, szanowni państwo, tutaj oficjalnie podziękować pani Małgorzacie Dzieciniak, naszej radnej, za pomoc w organizacji ostatniego festiwalu Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana, także pani Małgosia, pani Małgosi pomoc była nieoceniona.
Tak, polecam się na przyszłość.
Ja też zapraszam wszystkich radnych, również dziękuję Ani, która zawsze nas wspomaga i na dożynkach, i na, no, praktycznie na każdej imprezie. Tak? Także dziękuję.
Proszę bardzo, jeszcze państwo radni, jakieś wolne wnioski? Pani Sołtys podnosiła rękę, Kowaskowa.
Które są, no, na przykład 3 tabliczki informacyjne, mogą być te numery trochę większe. Naprawdę są bardzo mało widoczne. i są tej chwili tylko w miejscowości Połaskowo 3.
Ale które tabliczki pani Zoltys, proszę?
To są z numerami do posesji.
Dojazdu do posesji.
Tak, dojazdu do posesji.
No, nie wiem, czy pan Mariusz to zleca?
Tak. Są tylko trzy tablice, także te one te wprowadzają te chyba lokalną, dlatego że ostatnio też tak była, że kolega szukała numery, bo są tylko trzy tablice z numeracjami w Połaskowie.
No ale pani Sołtys, bo tak myślę o racjonalności, tak? Bo akurat mamy od numeru jeden. No właśnie, od głównej, no właśnie, od głównej to jest od numeru jeden, tutaj mamy skręt od numeru do numeru i w tą drogę, która jest do szkoły, no, od numeru do numeru.
Tak.
No i one tak są oznakowane. No to wydaje mi się, że one są takie bardzo czytelne i logiczne w mojej ocenie. Więc ja nie wiem, no jakby państwo pisali, gdzie wy tutaj widzicie jakieś. No bo no mamy trzy odnogi jakby do tej głównej drogi, tak? I te trzy są właśnie, trzy głównej są oznakowane. Ale to mówi pani o tej przyszkole, gdzie są jeszcze te boczne?
Nie, nie, o tej tutaj jest oznakowana, tylko że naprawdę są bardzo mało widoczne te cyfry i tam właśnie prędka się, jak wiemy, że przyjechała tam, to się pytała się, gdzie jest ta akurat ten numer domu, bo wieczorem naprawdę jest mało widoczne.
Czy
można
je
mieć większe? Nie, oświetlone nie są. Trudno mi powiedzieć teraz, jak będzie wyglądało ewentualnie ściągnięcie ich, poprawienie, jak to finansowo.
Światła u nas, tablice stoją pod światłami zazwyczaj. To chodzi o wielkość chyba i zarówno o wielkość,
że nie
da. A jak karetka jeszcze odpędzi, to mija i tak minie, i tak minie.
No to jest lepiej tutaj teraz
nic. Znaczy my to przeanalizujemy i zobaczymy, tak?
A teraz są jeszcze. Pan Sołtys Warzywnik, pan Marek.
Tak, na koniec już. Chciałem też państwa zaprosić 13 września, następną niedzielę, 14:30, msza dożynkowa, plac rekreacyjny w Warzywnicach. Zapraszam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo.
Czesława. O drogę, gdzie mieszkańcy pytają, która jest naprzeciwko przystanku głównego przy kościele, z tych kamieni. Tam jest, nie mamy, dzieci praktycznie nie mają dojścia do tego placu, tego aquaparku. Nie ma żadnych pasów wyznaczonych. Jest tam troszeczkę niebezpieczna, a ruch naprawdę się wzmożył. Bo tam dojazd jest do
Warzywic,
do głównego wyjazdu i tam jest naprawdę niebezpiecznie.
Droga w zarządzie sterowała.
To też bym bardzo prosiła, tak?
Czy oznakowanie?
Tak? Czy oznakowanie, pasy, tak? Przede wszystkim pasy, przejście dla pieszych, żeby tam było. No i tam są dość duże też dziury, tak?
Przy wyspie, panie bardzo, przy wyspie. Tam często na poboczu właśnie też tiry tam mocują sobie, parkują i one właśnie wyrzucają
tam naprawdę jest niebezpiecznie, proszę mi uwierzyć, że tego jest niebezpiecznie, bo to obserwuję nawet jak te dzieci chodzą, te rolki, tak, czy rowerami. Jest strach wypuścić dziecko, żeby tam w ogóle przeszło.
Znaczy tutaj ja popieram ten wniosek, bo jest to też dojazd do naszej ścieżki rowerowej.
Jak
najbardziej. Teraz mocno uczęszczane, żeby oznaczyć tak, żeby rzeczywiście to było w miarę bezpieczne.
I jeszcze mam drugie pytanie do pani wójt. Z tego co mi został złożony dzisiaj wniosek przez Ochotniczą Straż Pożarną w sprawie dotacji ze strony gminy do nowego samochodu. Tak, uzyskałam częściowych wiadomości od pana komendanta Jacka Kińskiego. Jest możliwość dotacji do tego nowego auta z Urzędu Zachodniopomorskiego w wysokości 80% wartości samochodu. Gmina, dodatek ze strony gminy, jeżeli była taka opcja, jest to w granicach 20%. Z tego co wiem, mieści się w granicach nie wyższej niż do 150 tysięcy.
Nie, 1 500 000. Zakup 1 500 000.
Wartości samochodu?
Tak. Mhm. No, wartość 1 500 000, a z naszej strony to było około 300 tysięcy.
Tak? Czy do mnie doszło informację, że są w wysokości 150 tysięcy?
Znaczy my byśmy chcieli zabezpieczyć się w
samochodzie, proszę bardzo.
Ja powiem tak,
że... Tam wchodzisz, to...
Szanowni Państwo,
proszę powiedzieć.
Szanowni Państwo, ja uważam, że ten wniosek jest jak najbardziej zasadny przy tej ilości wyjazdów i przy działalności straży. Tutaj naprawdę tutaj trzeba oddać no, sprawiedliwości i hołd, bo są rzeczywiście na każde zawołanie w wielu akcjach ratowniczych. No, bez ich udziału to no, mogłoby być różnie. Więc uważam, że ten samochód jest straży niezbędnie potrzebny. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten wniosek,
Myśmy analizowali, bo już z panem komendantem na ten temat rozmawiałam i póki co są środki możliwe do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale tam niestety beneficjentem nie może być gmina, tylko musiałaby być Straż Pożarna jako stowarzyszenie. I tutaj, bo poprosiłam pana komendanta o specyfikację, taką specyfikację dotyczącą samochodu dostałam. My tutaj też ze swojej strony jako urząd będziemy pilnować, czy będą jakiekolwiek konkursy na zakup tych wozów bojowych, no to jeśli będą, to będziemy składali jako gmina i wtedy ja się do rady zwrócę o to, żeby ten wkład własny zabezpieczyć. No ale jeżeli nie będzie, to będziemy musieli tutaj z komendantem porozmawiać, czy my będziemy mogli w formie dotacji na przykład przekazać zabezpieczenie, tak żeby oni mogli występować. Pomożemy we wszystkim, czyli w procedowaniu, jeśli chodzi o napisanie wniosku, tak?
Znaczy, ale na ten moment wniosku to też mają osoby, które
no, na to pomoże, tak pan komendant mówi. Natomiast to, co rozmawialiśmy z panem komendantem, myśmy rozmawiali z Wojewódzkim Funduszem i tam beneficjentem musi być Straż Pożarna. Także na pewno będziemy jeszcze tutaj z panem komendantem na ten temat rozmawiać. Jeśli by wykazali taką wolę, to będziemy się tutaj starali zapewnić ten wkład własny, czy w formie dotacji, tak? Czy jeżeli my będziemy mogli jako urząd, jako gmina występować, no to wtedy o zabezpieczenie w naszym budżecie tych środków. Bo naprawdę to jest niezbędne, ten pojazd, którym się poruszają, to już jest mocno wiekowy i zabiera niestety zbyt małą ilość wody i to wymaga tak od nich w czasie pożaru, tak jak były teraz pożary pól, czy tych pożary pól w Barnisławiu i w Bobolinie, tych beli ze słomą, no to musieli kilka razy strażacy jeździć do hydrantu i pobierać wodę. Wiadomo, z czym to się wiąże, tak? No, jeśli jest woda i ten zbiornik jest większy, no to wiadomo, że ta akcja idzie sprawniej i szybciej.
Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Nie widzę, dziękuję Państwu, zamykam 11. sesję na Radnym. Dziękuję za przybycie, dziękuję Pani.
Dziękuję bardzo.